Rozdział 10. Nowe wyzwanie. Poprzedni ambasador gildii w Sahace poinformował Danyla, że Arvis nie jest otoczone murami. To znaczy murami obronnymi. W Sahace było mnóstwo murów otaczających posesję. Wyższe od człowieka lub tak niskie, że dało się je przekroczyć. Zawsze tynkowane i malowane na biało, wyznaczały granice posiadłości. Jedyną oznaką, że Danyl i Lorkin dojechali do miasta, było to, że wzdłuż drogi wznosiły się teraz wysokie mury zamiast niskich. Jeśli nie liczyć tych miejsc, gdzie się rozpadły i nikt ich nie naprawił. Tu jest mnóstwo ruin, zauważył Danyl. Na pustkowiu, a potem czasem zburzone kawałki ścian wewnątrz posiadłości, które kiedyś miały być dworami. A teraz to. Powóz minął kolejny zrujnowany mur. A przez wyrwy widać było spalone i leżące w gruzach pozostałości budynku. To wygląda tak, jakby wojna sahakańska skończyła się zaledwie kilka lat temu i jeszcze nie zdążyli tego odbudować. Ale jeśli powstanie pustkowia sprawiło, że Sahaka zaczęła produkować o połowę mniej żywności, jak twierdził Ashaki Tariko, to zapewne również liczba ludności się zmniejszyła. Nie odbudowywano domów, w których nie miał kto mieszkać. Wojna toczyła się 700 lat temu. Opuszczone wówczas domy powinny się już rozsypać. Te ruiny muszą więc być nowsze. Może zmniejsza się liczba ludności, a może właściciele są zbyt biedni, żeby pozwolić sobie na remonty. Powóz minął młodą kobietę, idącą boso po ulicy, ubraną w prostą, przepasaną tunikę niewolnicy. Podniosła spojrzenie na przejeżdżający pojazd i zrobiła wielkie oczy. Odwróciła się szybko, skuliła się i utkwiła wzrok w ziemi. Danyl zmarszczył brwi i wychylił się z okna, żeby spojrzeć do przodu. Na drodze widział więcej niewolników. Oni też bali się przejeżdżającego powozu. Niektórzy odwracali się i uciekali. Stojący w pobliżu zaułków uskakiwali w ich cień. Inni zamierali i kulili się pod najbliższą ścianą. Czy to jest normalne zachowanie niewolników? Kryją się przed wszystkimi przejeżdżającymi powozami, czy też chodzi o to, że to jest pojazd gildii? Jeśli to drugie, to czemu się nas boją? Czy którykolwiek z naszych poprzedników dał im do tego powód? A może boją się Kyralian ze względu na zaszłości? Skręcili w inną ulicę, a następnie przejechali przez szeroką aleję. Danyl zauważył, że niewolnicy tutaj są nieco mniej strachliwi, ale omijają powóz szerokim łukiem. Kiedy powóz minął kilka następnych skrzyżowań, skręcił nagle między skrzydła bramy na dziedziniec, gdzie stanął. Wzrok Danyla przyciągnął błysk złota. Tabliczka na ścianie budynku głosiła, iż jest to dom gildii w Arvis. Danyl zwrócił się do Lorkina. Młodzieniec siedział wyprostowany. Oczy błyszczały mu z podniecenia. Spojrzał na Danyla, po czym wskazał ręką drzwiczki powozu. Ambasadorowie przodem, powiedział uśmiechając się promiennie. Danyl przesunął się we wnętrzu pojazdu, otworzył drzwiczki i wysiadł. Na ziemi tuż obok leżał mężczyzna. Przez chwilę Danyl poczuł niepokój, przestraszony, że ten nieznajomy zemdlał. Następnie przypomniał sobie, co to znaczy. Jestem Danyl, ambasador gildii, powiedział. A to mistrz Lorkin, mój asystent. Możesz wstać. Mężczyzna wstał, nie podnosząc wzroku znad ziemi. Witajcie, ambasadorze Danylu i mistrzu Lorkinie. Dziękuję, odpowiedział odruchowo Danyl, przypominając sobie po niewczasie, że tego rodzaju zwyczaje są dla Sahakan zabawne i głupie. Zaprowadź nas do środka. Niewolnik wskazał na pobliskie drzwi, obrócił się i wszedł do budynku. Zerknął za siebie, żeby mieć pewność, że goście idą za nim i poprowadził ich w głąb korytarza. Podobnie jak w domu Ashakiego Tariko, korytarz prowadził do wielkiego pomieszczenia, pokoju pana. Ten pokój rozbrzmiewał gwarem wielu głosów. Danyl ze zdumieniem dostrzegł, że w środku znajdowało się co najmniej 20 mężczyzn. Wszyscy w bogato zdobionych, krótkich kurtkach, tradycyjnym oficjalnym stroju Sahakan. Wszyscy zwrócili wzrok na niego, kiedy wszedł, a rozmowy natychmiast ucichły. Ambasador Danyl i mistrz Lorkin, oznajmił niewolnik. Jeden z mężczyzn wystąpił do przodu, uśmiechając się. Miał typową dla swojej nacji budowę ciała o szerokich ramionach, ale w jego włosach widać było srebrne pasma, a zmarszczki wokół oczu i ust nadawały jego twarzy pogodny wyraz. Nosił ciemno-niebieską kurtkę ze złotym haftem, przy pasie zaś ozdobny sztylet. Witajcie w Arvis, ambasadorze Danylu i mistrzu Lorkinie, powiedział rzucając Lorkinowi zdawkowe spojrzenie i zwracając się do Danyla. Jestem Ashaki Ahati. Moi przyjaciele i ja czekaliśmy, żeby was przywitać i dać wam posmakować sahakańskiej gościnności. Ashaki Ahati. Danyl poczuł lekką ekscytację na dźwięk tego imienia. Ważny gracz polityczny, przyjaciel króla Sahaki. Dziękuję, odpowiedział. Jestem... Zerknął na Lorkina i uśmiechnął się. Jesteśmy zaszczyceni, bardzo nam miło. Ashaki Ahati uśmiechnął się szerzej. Pozwólcie, że was przedstawię pozostałym. Pokój wypełnił znów gwar głosów, kiedy Ahati wywoływał pozostałych mężczyzn, pojedynczo lub parami, żeby przedstawić ich Danylowi. Tęgi mężczyzna został przedstawiony jako królewski mistrz handlu. Niski, zgarbiony człowieczek okazał się mistrzem praw. Mistrz wojny wydał się Danylowi dziwacznym wyborem, chudy jak na sahakanina, zanadto impertynencki w manierach jak na tak poważne stanowisko. Uprzejmość mistrza archiwów wydawała się nieco wymuszona, ale Danyl nie wyczuwał w nim niechęci, ale głównie cieni znudzenia. Czy planujesz jakieś rozrywki w czasie wolnym od obowiązków dyplomatycznych? Spytał człowiek imieniem Ashaki Wikato, kiedy zostali sobie przedstawieni. Interesuje mnie przeszłość, odparł Danyl. Chciałbym dowiedzieć się czegoś więcej o historii Sahaki. Och, w takim razie powinieneś porozmawiać z Kirotą. Mężczyzna pomachał w kierunku mistrza wojny. On bez przerwy gada o jakichś dziwacznych wydarzeniach z przeszłości i czyta stare księgi. To, co dla większości sahakańskich chłopców jest udręką, dla niego jest najmilszą rozrywką. Nie dla mistrza archiwów? Nie, odparł Ashaki Ahati. Chyba, że ma kłopoty ze snem. Ashaki Wikato zaśmiał się. Stary Rihaki bardziej interesuje się teraźniejszością niż odkopywaniem przeszłości. Mistrzu Kirota! Chudy mężczyzna odwrócił się i uśmiechnął na widok zapraszających gestów Wikato. Przecisnął się przez zgromadzonych. Słucham, Ashaki Wikato. Ambasador Danyl interesuje się historią. Czy doradzisz, jak mógłby zaspokoić tę ciekawość podczas pobytu w Arvis? Kirota uniósł brwi. Naprawdę? Po czym zmarszczył brwi w zamyśleniu. Niełatwo jest uzyskać dostęp do archiwów i bibliotek, ostrzegł. Wszystkie nasze księgozbiory są własnością prywatną, a na przeglądanie archiwów pałacowych będziesz potrzebował zgody mistrza Rihakiego. Ahati potaknął. Mam dobre układy z większością właścicieli bibliotek w Arvis. Spojrzał na Danyla. Jeśli miałbyś ochotę, mogę cię przedstawić i zobaczymy, czy uda ci się dobrać do kilku z nich. Będę niezmiernie wdzięczny, odparł Danyl. Ahati uśmiechnął się. To nie będzie trudne. Wszyscy będą chcieli poznać nowego ambasadora gildii. Pytanie tylko, czy uda ci się przekonać ich do pozostawienia cię samego dostatecznie długo, żebyś zdążył cokolwiek przeczytać. Czy jest coś konkretnego, co cię szczególnie interesuje? Im starsze rzeczy, tym lepiej. No i... Danyl urwał na chwilę, zastanawiając się, jak sformułować to, co chciał powiedzieć. Jakkolwiek interesowałoby mnie pogłębienie znajomości dziejów Sahaki, to chciałbym również dowiedzieć się różnych rzeczy, które wyjaśniłyby luki w historii Kralii. Macie luki w historii? Kirota ponownie uniósł brwi. Cóż, kto ich nie ma? Uśmiechnął się, a zmarszczki na jego twarzy pogłębiły się, uświadamiając Danylowi, że ten człowiek jest starszy niż początkowo myślał. Może zdołasz pomóc mi wypełnić pewne luki również w naszej historii, ambasadorze Danylu. Danyl skinął głową. Zrobię, co w mojej mocy. a Hati rozglądał się po pokoju, prawdopodobnie upewniając się, czy kogoś nie pominął. A Danel uświadomił sobie, że chociaż otaczali go czarni magowie, nie czuł żadnego niepokoju. To byli ludzie potężni i wpływowi, a on miał wielokrotnie do czynienia z im podobnymi w przeszłości. Może to zadanie nie będzie dużo trudniejsze niż Velein, choć i tam łatwo nie było. Wydaje się też, że czarna magia nie wyklucza zainteresowań naukowych. Poczuł wręcz niecierpliwość na myśl o dokumentach, na które może się natknąć w tych prywatnych bibliotekach wspomnianych przez Ahatiego. Następnie ogarnęło go poczucie winy i smutku. Jak dobrze byłoby dzielić się tymi odkryciami z Tajendem. Nie jestem jednak pewny, czy jego to jeszcze obchodzi. I jakkolwiek wszyscy ci ludzie wydają się przyjaźnie nastawieni, on jest na pewno bezpieczniejszy w Kerali. Gromadka stojąca przed północną lecznicą była mniejsza niż zwykle. Blade twarze zwróciły się ku powozowi. W oczach zabłysła nadzieja, ale miny pozostawały ostrożne. Kiedy powóz skręcił i minął bramę, Sonea westchnęła. Kiedy otwarto lecznicę, pod ich drzwiami tłoczyły się tłumy chorych, a wraz z nimi ci, którzy pragnęli na własne oczy zobaczyć legendarnego maga ze slumsów, byłą wygnankę, a zarazem obrończynię Krali. Ci, których nie odstraszały jej czarne szaty, otaczali ją, żebrząc i bełkocząc, utrudniając wejście do środka i wykonanie pracy. Nie potrafiła jednak odepchnąć ich za pomocą magii. Inni uzdrowiciele mieli podobne problemy, kiedy pozostający poza lecznicą chorzy albo też ich rodziny błagali i żebrali o pomoc. Dlatego obok lecznic zbudowano otoczone ścianami podjazdy dla powozów, a głównych bram oraz bocznych wejść pilnowali strażnicy. Dzięki temu uzdrowiciele mogli przyjeżdżać i dostawać się z powozu do lecznicy bez przeszkód. Sonea czekała, aż strażnicy dadzą znak, że droga wolna, i wysiadła z powozu. Kiedy zwróciła się do nich z uśmiechem podziękowania, obaj ukłonili się. Usłyszała otwierające się boczne drzwi lecznicy. No, nareszcie! Och! Sonea odwróciła się i zobaczyła uzdrowicielkę Olię, wpatrującą się w nią z przerażeniem. Przepraszam, czarny magu Soneo, ja tylko... To ja powinnam przeprosić, odparła Sonea. Spóźniłam się, a raczej spóźnił się uzdrowiciel Draven. Jego matka nagle zachorowała, więc ja go zastępuję. Przepuściła Olię do powozu. Wsiadaj, musisz być bardzo zmęczona. Dziękuję. Olia zarumieniła się, minęła biegiem Soneę i wsiadła do powozu. Sonea weszła do lecznicy. Wielka sala z zapasami oraz fotelami dla zmęczonych uzdrowicieli i ich pomocników stanowiła azyl prywatności pomiędzy podjazdem a salami dla pacjentów. Młoda kobieta w zielonych szatach siedziała w jednym z foteli. Kącik jej ust unosił się w cierpkim uśmiechu. Dobry wieczór, czarny magu Soneo, powiedziała Nikea. Uzdrowicielko Nikeo, odparła Sonea. Lubiła tę dziewczynę. Młoda uzdrowicielka zgłosiła się do pracy w lecznicy niedługo po wstąpieniu do gildii i odkryła w sobie pasję zarówno do leczenia, jak i pomagania ludziom. Jej rodzice byli służącymi w rodzinie należącej do jednego z mniej wpływowych domów. Spokojnie tu dzisiaj. W miarę. Nikea wzruszyła ramionami. Dobrze słyszałam? Zastępujesz uzdrowiciela Dravena? Tak. Nikea wstała. W takim razie może powiem Andrei, że przyjechałaś. Pójdę z tobą. Sonea przeszła za nią przez drzwi prowadzące do głównych pomieszczeń lecznicy, zamykając je za sobą za pomocą magii. Idąc korytarzem, słuchała dźwięków dobiegających z pokojów, w których leżeli pacjenci. Chrapliwy oddech powiedział jej, że w jednym z nich znajdował się pacjent z problemami oddechowymi, a jęki dochodzące z innego pomieszczenia stanowiły informacje o jakiejś bolesnej przypadłości. Wszystkie pokoje były jak zwykle zajęte, w większości przez pacjenta i dwójkę członków rodziny, którym wolno było z nim przebywać i opiekować się nim. Zbyt mało uzdrowicieli zgłaszało się do pracy w lecznicach, żeby leczyć ogromną liczbę zgłaszających się tu chorych, a ci, którzy tu pracowali, nie byli w stanie zająć się wszystkim. Ale gdyby nawet wszyscy uzdrowiciele z gildii zostali zmuszeni do codziennych dyżurów, i tak byłoby to za mało. Sonea wiedziała, że będzie musiała prowadzić lecznicę bez wystarczających możliwości uzdrowicielskich. Moc magiczna traktowana była zatem jako rzadki i silny lek. Tylko ci ludzie, którzy inaczej nie mieliby szans na przeżycie, byli leczeni magią. Pozostałym oferowano lekarstwa i operacje. Przy tej okazji wyszło na jaw, że uzdrowiciele z gildii nie znają się aż tak na niemagicznym leczeniu, jak im się wydawało. Ci uzdrowiciele, którzy przyłączyli się do Sonei w lecznicach dla biednych, zaczęli rozwijać i poszerzać od dawna zaniedbywaną wiedzę. Wielu uzdrowicieli wciąż uważało niemagiczne metody leczenia za prymitywne i niepotrzebne, ale Winara, arcymistrzyni uzdrowicieli, niechętnie się z tym zgadzała. Wysyłała obecnie nowicjuszy, chcących specjalizować się w uzdrawianiu do Sonei, aby uczyli się zarówno niemagicznych procedur, jak i ich zastosowania. Weszły w główny korytarz, skąd Nikea poprowadziła Sonę do głównej sali lecznicy. Niska, tęga kobieta z siwiejącymi włosami przechadzała się po sali, obserwując ze skrzyżowanymi na piersi rękami i poważną miną ludzi siedzących na ławkach pod ścianami.
Sonea stłumiła uśmiech. Adrea.
Jedna z naszych pierwszych niemagicznych pomocnic. Kiedy otwarto pierwszą lecznicę, uzdrowiciele spędzali tyle samo czasu na rozmowach ze wszystkimi pacjentami, starając się oddzielić chorych od zdrowych, ile na samym leczeniu. Musieli ocenić, jak poważna jest choroba lub rana, a następnie skierować chorego do uzdrowiciela, posiadającego odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Wkrótce uzdrowiciele zaczęli się skarżyć, że poświęcają swój czas na wstępne wywiady zamiast leczyć. Usiłowano powierzyć to zadanie nowicjuszom, ale ci młodsi byli albo zbyt młodzi, albo zbyt niedoświadczeni, żeby radzić sobie z przerażonymi pacjentami i ich rodzinami, podczas gdy starsi musieli uczyć się czegoś więcej niż diagnozowania chorób i zajmowania się ludźmi w poczekalni. Wtedy mistrzyni Winara wymyśliła, żeby rozesłać wśród domów prośbę o ochotników pragnących pomóc w lecznicach. Sonea nie spodziewała się odzewu. Zdumiała się więc, kiedy kilka dni później w drzwiach pojawiły się trzy kobiety. Musiała nagle wymyślić pożyteczne zadania, które nie będą zbyt niskie dla kobiet z wyższych sfer, a zarazem nie spowodują zbytnich szkód, jeśli nie zostaną wykonane dobrze. Tylko jedna z tych kobiet wróciła do lecznicy po pierwszym dniu.
A po paru tygodniach Adrea okazała się nie tylko bardzo pomocna,
ale wkrótce przekonała trzy kolejne kobiety, przyjaciółki i krewne, żeby spróbowały zostać pomocnicami w lecznicy. W kolejnych tygodniach pojawiały się następne osoby. Rozniosły się plotki o pierwszych pomocnicach i powstało ogólne przekonanie, że powinno się je podziwiać za szlachetne poświęcanie czasu oraz gotowość ryzykowania osobistego bezpieczeństwa dla dobra miasta. Nagle pomoc w lecznicach stała się modna i pojawiły się tłumy ochotników. Rzeczywistość pracy wkrótce ostudziła entuzjazm wielu modnisiów, a napływ nowych ochotników unormował się. Pomocnicy, którzy pozostawali, nie tylko kontynuowali pracę w lecznicach, ale też organizowali między sobą dyżury i spotykali się, żeby dyskutować nad nowszymi i lepszymi sposobami, w jakie ludzie niemagiczni mogli pomagać biednym i uzdrowicielom.
Adrea!
Zawołała Nikea. Kobieta odwróciła się i skłoniła nisko na widok Sonei. Czarny magu Soneo, powiedziała.
Adreo,
odparła Sonea. Zastępuję dziś uzdrowiciela Dravena. Daj mi chwilę i przyślij pierwszego pacjenta. Kobieta potaknęła. Sonea cofnęła się w korytarz ku pokojowi badań, ale zatrzymała się spoglądając na Nikea. Nikt nie wymaga szczególnej uwagi? Spytała wskazując ku pokojom pacjentów. Nikea pokręciła głową. Nic, z czym nie moglibyśmy dać sobie rady. Jest nas w tej chwili troje. Wszyscy pacjenci dostali jedzenie. Połowa z nich prawdopodobnie już śpi. Dam ci znać, jeśli będziesz potrzebna. Sonea skinęła potakująco głową. Podeszła do pierwszych drzwi po lewej i otwarła je. Pokój mieścił dwa krzesła, zamkniętą szafkę i wąskie łóżko stojące pod ścianą. Było tam ciemno, więc stworzyła kulę świetlną i wysłała ją na środek sufitu. Usiadła na jednym z krzeseł, wzięła głęboki oddech i przygotowała się wewnętrznie na przyjęcie pierwszego pacjenta.
Adrea uderzy w gong, gdyby zjawił się ktoś potrzebujący natychmiastowej pomocy.
Pozostali zostaną skierowani do pokoju badań, gdzie uzdrowiciel zbada ich i odpyta, zanim zaaplikuje leczenie magiczne bądź leki i zabiegi. Gdyby była konieczna poważniejsza operacja, ale sprawa nie wyglądała na pilną, umówią się z pacjentem na inny dzień. Sonea usłyszała pukanie do drzwi. Wysłała więc odrobinę magii, żeby nacisnąć klamkę i otworzyć drzwi. Człowiek stojący na korytarzu zdziwił się, nie widząc nikogo przy drzwiach, mimo że już kilkakrotnie odwiedzał lecznicę. Kamieniarzu Berinie, powitała go Sonea. Wejdź. Na jej widok na jego twarzy pojawił się wyraz ulgi. Ukłonił się, zamknął za sobą drzwi, podszedł do krzesła i usiadł. Miałem nadzieję, że tu będziesz, odezwał się. Potaknęła. Jak się czujesz? Potarł dłonie i przez chwilę milczał, jakby zastanawiał się nad odpowiedzią. Chyba nie zadziałało, powiedział w końcu. Sonea przyglądała mu się z namysłem. Berin po raz pierwszy pojawił się w lecznicy prawie rok temu, odmawiając wyjawienia, co mu się dzieje. Uznała więc, że to coś wstydliwego i intymnego, ale w końcu okazało się, że to uzależnienie od Nilu. Wiedziała, że przyznanie się wymagało sporej odwagi. Berin należał do tego typu ludzi, którzy pracują ciężko i są dumni z uczciwej pracy. Kiedy jednak jego żona zmarła, rodząc ich pierwsze dziecko, które również nie przeżyło, ogarnęła go taka żałoba i poczucie winy, że spróbował towaru oferowanego przez złotoustego sprzedawcę gnilu. Kiedy ból ustąpił na tyle, że Berin byłby w stanie podjąć na nowo pracę, okazało się, że nie jest już w stanie żyć bez narkotyku. Z początku Sonea zachęcała go do zmniejszenia dawki i znoszenia bólu, głodu i napadów złości. Radził sobie nieźle, ale wyczerpywało go to. Na dodatek pożądanie otępiającego, wyzwalającego uczucia, jakie dawał Nil, nie zmniejszało się. W końcu, po kilku miesiącach, Sonea ulitowała się nad nim i postanowiła sprawdzić, czy magia jest w stanie tu pomóc. Wśród uzdrowicieli panowała powszechna zgoda, że uzależnienie nie jest chorobą, to też posługiwanie się w takich wypadkach magią jest marnowaniem cennej mocy. Sonea też się z tym zgadzała, ale Berin był porządnym człowiekiem, którego skrzywdzono w sytuacji, kiedy był najbardziej bezbronny. Uzdrowiła go więc magią w tajemnicy. Dlaczego uważasz, że nie zadziałało? Spytała. Spuścił wzrok. Oczy miał szeroko otwarte ze zdenerwowania. Dalej tego potrzebuję. Nie aż tak jak wcześniej. Myślałem, że potrzeba będzie stopniowo maleć, ale tak nie jest. Czuję się jakby skórka kapała woda. Jest cisza, ale w tej ciszy coś cię irytuje. Sonea zmarszczyła brwi, po czym gestem nakazała mu, żeby podszedł bliżej. Przysunął do niej krzesło. Wyciągnęła ręce i położyła mu dłoń na skroniach, zamykając oczy. Uzdrawianie go było dziwnym doświadczeniem. Z jego ciałem było wszystko w porządku. Żadnych złamań, ran, infekcji, z którymi organizm usiłowałby sobie radzić. Zazwyczaj uzdrowiciel potrafił dowiedzieć się od ciała, co jest źle i zastosować magię lub naprawę uszkodzeń. Czasami problemy były trudno uchwytne, ale pozwolenie ciału na użycie magii, żeby powróciło do właściwego stanu, niemal zawsze działało. W ciele Berina wyczuwało się niepokój płynący z kilku kierunków. W drogach zmysłowych i w mózgu, ale wszystko to było tak słabe, że nie była w stanie wymyślić, jak sobie z tym poradzić. Pozwoliła więc jego ciału prowadzić się, a kiedy niepokój znikł, wiedziała, że robota skończona. Ból zniknął, pacjent poczuł się lepiej. Nie mówił jednak nic o nieustającym głodzie Nilu. Może było to dla niego z początku za trudne do uchwycenia. A może zaczął znów brać? Wysłała sondę myślową, szukając poczucia niepokoju w ciele. Ku swemu zaskoczeniu nic nie znalazła. Skupiła się mocniej i wykryła naturalne leczenie się pęcherzy na dłoniach, a także bóle mięśniowe w plecach. Ogólnie jednak ciało było w porządku. Sonea otwarła oczy i zdjęła dłonie. Nic ci nie jest, powiedziała z uśmiechem. Nie czuję tych objawów, które były wcześniej. Spochmurniał i usiłował złapać jej spojrzenie. Ale ja nie kłamię, to wciąż tam jest. Zmarszczyła brwi. To dziwne. Przyjrzała się jego niewzruszonej minie, zastanawiając się, co o nim wiedziała. Tacy ludzie nie kłamią. Sama myśl o tym, że ktoś mógłby go uznać za kłamcę, jest dla niego ciężarem. Dlatego spodziewam się, że następne pytanie będzie brzmiało: uważasz, że to zmyśliłem? Spytał cichym, przestraszonym głosem. Pokręciła przecząco głową. Nie, ale to mnie dziwi i frustruje. Jak mogę wyleczyć coś, czego nie wyczuwam? Rozłożyła ręce. Mogę tylko poradzić, żebyś miał cierpliwość. Może to jakieś echo głodu, jak pamięć czyjegoś dotyku albo głosu. Po jakimś czasie, jeśli nie będziesz powracał do tego wspomnienia, ciało może zapomnieć. Potaknął w zamyśleniu. Spróbuję tego. Brzmi rozsądnie. Wyprostował się i spojrzał na nią z nadzieją. Wstała, a on zrobił to samo. Dobrze. Wróć do mnie, jeśli się pogorszy. Dziękuję. Ukłonił się niezgrabnie, po czym ruszył w kierunku wyjścia, zerkając za siebie. Uśmiechnął się nerwowo, kiedy drzwi otwarły się, pociągnięte jej magią. Kiedy drzwi zamknęły się za nim, Sonea zastanowiła się nad tym, co znalazła, a raczej czego nie udało jej się znaleźć w jego ciele. Czy to możliwe, że magia nie jest w stanie uleczyć uzależnienia? Albo że Nil powoduje pewne fizyczne zmiany, które są trwałe i niewykrywalne? Czy w takim wypadku ciało maga byłoby w stanie samo wyleczyć objawy uzależnienia od Nilu? Ciała magów leczyły się automatycznie, dzięki czemu rzadko chorowali i często żyli dłużej niż ludzie pozbawieni magii. Jeśli to nie byłoby możliwe, oznaczałoby to, że mag również może się uzależnić. Ale nie od razu, to pewne. Wielu magów i nowicjuszy próbowało Nilu i nie uzależniło się. Może tylko niektórzy ludzie są na to podatni. A może uzależnienie działa na zasadzie akumulacji? Trzeba zażyć narkotyk wiele razy, żeby spowodował trwałe szkody. Tak czy siak może to mieć tragiczne i niebezpieczne konsekwencje. Magowie uzależnieni od Nilu mogą być podatni na przekupstwo i kontrolowani przez sprzedawców. A sprzedawcy to najprawdopodobniej przestępcy albo ludzie powiązani z półświatkiem. Nagle przypomniało jej się stwierdzenie Regina, że nowicjusze i magowie z najwyższych sfer zadają się obecnie z przestępcami znacznie częściej niż dawniej. Uważała, że sytuacja nie jest wcale gorsza niż była dotąd. A może on miał rację, a Nil jest tego powodem. Poczuła przebiegający ją dreszcz. Rozległo się kolejne pukanie do drzwi. Wzięła więc głęboki oddech i odsunęła od siebie te myśli. Na razie jej zmartwieniem są chorzy z niższych sfer. Gildia będzie musiała poradzić sobie z konsekwencjami czynów co głupszych członków domów. Nie zaszkodzi się jednak dowiedzieć, czy któryś z uzdrowicieli, a może nawet pomocników w lecznicach, słyszał o magach uzależnionych od Nilu albo też wiążących się ze światem przestępczym. Może też warto popytać pacjentów. Znudzeni pacjenci i ich rodziny uwielbiają plotki dla zabicia czasu. Lorkin nie miał pojęcia, która mogła być godzina, kiedy goście sobie poszli, a on i Danyl mogli wreszcie udać się na spoczynek. Kiedy wyszedł ostatni z Sahakan, spojrzeli na siebie z wyrazem ulgi. Są bardziej przyjaźni niż się spodziewałem, powiedział Danyl. Lorkin potakująco pokiwał głową. Mógłbym spać przez tydzień. Z tego, co zrozumiałem, będziemy mieć jeden dzień na odpoczynek po podróży, o ile nam się poszczęści. Lepiej idźmy spać, póki się da. Danyl zwrócił się do niewolnicy, młodej dziewczyny, która natychmiast rzuciła się na ziemię. Zaprowadź mistrza Lorkina do jego pokoju. Z powrotem skoczyła na nogi, obrzuciła Lorkina zdawkowym spojrzeniem, po czym wskazała na drzwi. Idąc za nią korytarzem, Lorkin czuł, że traci dobry humor. Ilekroć oni tak się zachowują, czuje się źle. Czy to tylko dlatego, że wiem, że są niewolnikami? Ludzie kłaniają mi się, ponieważ jestem magiem i nie przeszkadza mi to. Na czym polega różnica? Ludzie, którzy mu się kłaniali, mieli wybór. Robili tak, ponieważ uważano to za przejaw dobrego wychowania. Nikt nie mógłby ich wychłostać ani zabić, czy też zrobić z nimi tego, co robią Sahakanie z nieposłusznymi niewolnikami, jakkolwiek taka kara wygląda. Korytarz skręcał na lewo, powtarzając dziwaczny, kolisty kształt pokoju pana. Następnie rozdzielił się na dwie odnogi, z których niewolnica wybrała prawą. Ciekawe, dlaczego nie budują prostych ścian? Czy tak jest łatwiej? A może trudniej? Założę się, że musi tu być mnóstwo dziwacznych, ukrytych pomieszczeń. Wyciągnął rękę, żeby pomacać gładko tynkowaną ścianę. Dziwnie przyjemna. Żadnej szorstkości. Niewolnica skręciła nagle w stronę drzwi. Lorkin poszedł za nią i zatrzymał się na środku kolejnego pokoju o niezwykłym kształcie. Nie był on całkiem okrągły. Oświetlały go niewielkie lampki umieszczone na stojakach wokół całego pomieszczenia. Ściany ozdabiały obrazy i ustawione w niszach rzeźby. Pomiędzy niszami znajdowało się kilkoro drzwi. Na środku pokoju stały stołki i leżały wielkie poduszki. Kufer podróżny Lorkina stał na podłodze pod jednymi z drzwi. Znajdujące się za nimi pomieszczenie również było oświetlone lampkami, ukazując łóżko, które, jak zauważył z ulgą Lorkin, wyglądało nie inaczej niż zwykłe kyraliańskie łóżka. Niewolnica stanęła bez ruchu pod ścianą, z głową spuszczoną i wzrokiem wbitym w ziemię. Czy ona zamierza tu zostać, czy wyjść? Może pójdzie sobie, jeśli dam jej do zrozumienia, że jestem zadowolony z pokoi. Dziękuję, powiedział. Wszystko w porządku. Nie ruszyła się. Nie powiedziała ani słowa. Wyraz jej twarzy, o ile był w stanie dostrzec, nie zmienił się. Co zrobi, kiedy pójdę do sypialni? Minął ją, podchodząc do drzwi i spojrzał na łóżko. Tak, to zdecydowanie wygląda jak zwyczajne łóżko. Obrócił się i zobaczył, że dziewczyna stoi teraz w tej samej pozie pod ścianą sypialni. Nawet nie słyszałem, że tu weszła. Zapewne mógłby kazać jej pójść sobie, ale ledwie otwarł usta, żeby coś powiedzieć, i zawahał się. Może powinienem skorzystać z okazji, żeby dowiedzieć się, jak wyglądają stosunki między panem a niewolnikami. Czy ona jest moją osobistą służącą i czy wielu służących ma własne obowiązki? A więc, zaczął, jak masz na imię? Tywara, odpowiedziała. Miała zaskakująco niski i melodyjny głos. Jakie jest twoje zadanie, Tywaro? Zawahała się, po czym podniosła oczy z uśmiechem. Tak lepiej, pomyślał Lorkin. Ale patrząc jej w oczy, dostrzegł, że nie ma w nich uśmiechu. Nie było w nich żadnego wyrazu. Były tak ciemne, że nie potrafił nawet ocenić, gdzie kończą się źrenice, a zaczynają tęczówki. Doznał uczucia, które nie było nieprzyjemne ani niepokojące, ale nie do końca przypominało dreszcz podniecenia. Dziewczyna odepchnęła się rękami od ściany i podeszła do niego. Jej wzrok spoczął na jego piersi. Wyciągnęła rękę, ujęła pas jego szaty i zaczęła go rozwiązywać. Co ty robisz? Zapytał, chwytając ją za nadgarstki. To jeden z moich obowiązków. Odparła, marszcząc brwi i wypuszczając pas. Serce waliło mu jak młotem. Ciało postanowiło, że podniecenie pokona niepokój. Nie mogę wysnuwać pochopnych wniosków, powtarzał sobie. A poza tym wystarczająco dziwaczne jest to, że ktoś mi usługuje bez pytania. Obawiam się, że pójście do łóżka z kimś, kto nie ma wyboru, będzie jeszcze gorsze. Wyobraził sobie, że spogląda w te ciemne, puste oczy i stracił całe zainteresowanie. W Kyrali wolimy rozbierać się sami, powiedział jej, puszczając jej ręce. Skinęła głową i odsunęła się, a w jej tajemniczych oczach pojawiło się zmieszanie i zgoda. Lepsze to niż nic. Dziewczyna cofnęła się pod ścianę, stojąc tam w poprzedniej pozycji. Lorkin zdusił westchnienie. Możesz odejść, powiedział jej. Zawahała się przez króciutki moment, unosząc minimalnie brwi, po czym szybkim ruchem odwróciła się i znikła w drzwiach. Szła, nie wydając żadnych dźwięków. Lorkin podszedł do łóżka i usiadł na nim. Cóż, to było dziwne i nieprzyjemne. I trochę niesamowite. Nie odpowiedziała na jego pytanie. Ale może pytanie niewolnicy o jej obowiązki, kiedy stało się w sypialni, stanowiło oczywistą sugestię, że chce się ją zaciągnąć do łóżka. Co za głupiec ze mnie. Na pewno tak jest. Westchnął. Muszę się jeszcze dużo nauczyć, pomyślał żałośnie. A zważywszy, że jedynym wolnym człowiekiem w tym domu jest Danyl, wszystkiego będę musiał się uczyć od niewolników. Jeśli Tywara jest moją osobistą służącą, to będę ją widywał częściej niż pozostałych. A jeśli mam przepytywać niewolników, to lepiej robić to na uboczu, gdzie żaden sahakanin nie podsłucha mnie i nie uzna za kompletnego ignoranta. Zdecydował, że gdy tylko nadarzy się okazja, zapyta Tywarę o etykietę w stosunkach między panem a niewolnikami. Mam też nadzieję, że uda mi się ustalić kilka zasad między nami. Zmniejszyć to całe służalstwo do tego stopnia, żeby mnie nie niepokoiło, ale też, żeby ona nie czuła się niepewnie. Krótko mówiąc, będzie musiał się z nią zaprzyjaźnić. A to nie powinno być bardzo trudne. Nigdy nie miał problemów z zaprzyjaźnianiem się z kobietami. Tylko romantyczne przygody powodowały więcej kłopotów niż były warte. Odkrycie sposobu na nawiązanie przyjaźni z sahakańską niewolnicą może być ciekawym wyzwaniem, ale nie powinno przekraczać jego możliwości.